Tajemnice Pomorza.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. Związki papiestwa z Pomorzem będą dziś tematem audycji. Opowie o tym historyk Kościoła, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jan Chlebowicz. Głębokie średniowiecze i święty Wojciech na początek.
I może to zaskoczenie dla słuchaczy, bo pewnie pierwsze takie skojarzenie papiestwa Pomorze, no to jednak Jan Paweł II, a okazuje się, że wcale nie. I to są związki może nie bezpośrednie, ale jednak bardzo znaczące i głębokie. Bo mamy świętego Wojciecha. Oczywiście wszyscy znają jego historię, misję chrystianizacyjną przez Gdańsk na ziemię pogańskich Prusów. I wiemy, jak ona się skończyła w 997 roku męczeńską śmiercią. Ale tutaj na scenie politycznej, społeczno-politycznej pojawia się papież Sylwester II. Papież Sylwester II jest przyjacielem Ottona III. Otton III jest przyjacielem świętego Wojciecha. Widzimy już tutaj ten związek. Otton III po śmierci świętego Wojciecha bardzo zabiega o szybką kanonizację. Więc udaje się do swojego przyjaciela Sylwestra II i prosi go o to. Papieżu drogi, spraw, by święty Wojciech szybko został kanonizowany. I rzeczywiście, Sylwester II przystaje na prośbę Ottona III, zresztą widzi w życiu świętego Wojciecha no jednak znaczącą postać i już w 999 kanonizuje świętego Wojciecha, co de facto jest bardzo znaczącym wydarzeniem dla Pomorza Gdańskiego. W końcu święty Wojciech to patron Pomorza, patron archidiecezji, wcześniej diecezji gdańskiej, no ale przecież to jest także bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich Polaków i całej Polski, no bo właściwie ten zjazd gnieźnieński, czyli później ta pielgrzymka Ottona III do Gniezna, otworzyła drogę do koronacji Bolesława Chrobrego, wprawdzie 25 lat później, ale jednak to był ten początek. Sam Sylwester II, tylko muszę to powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe, to była w ogóle znacząca postać ówczesnej średniowiecznej Europy. Jeden z najwybitniejszych myślicieli, który chętnie stawał w takie, można powiedzieć, publiczne dysputy, które zresztą wygrywał wielokrotnie. To był filozof, ale także wybitny matematyk. I ta jego wiedza matematyczna, która nie była wówczas czymś oczywistym, no niestety przysporzyła mu sporo kłopotów. Dlatego, że ludzie plotkując podejrzewali, że ta wiedza matematyczna pochodzi od szatana, od diabła, od mocy nieczystych. Zresztą dodam jeszcze tylko, że Sylwester II zmarł w dość niewyjaśnionych okolicznościach. Nie wiemy do końca w jakich. I jedna z plotek, legend mówiła, że wprost tego ziemskiego życia został zabrany przez siły nieczyste prosto do piekła właśnie z powodu tej swojej wiedzy i tego swojego geniuszu. Myślę, że trzeba zostać w średniowieczu na dłużej, bo jak sobie sięgnę pamięcią, to musimy się przenieść na moment i może zróbmy taką podróż do XIII wieku. I tutaj z kolei na tej scenie pojawia się papież Aleksander IV, któremu zawdzięczamy my, gdańszczanie, no i znowu Polska, najsłynniejszy, najstarszy, największy jarmark świętego Dominika. Bez papieża Aleksandra IV tego jarmarku by nie było. Natomiast często robimy taką prostą paralelę. Jarmark, papież. Musimy tutaj o jednej rzeczy pamiętać. Aleksander IV w 1260 roku udzielił tak zwanych przywilejów odpustowych kilku najbardziej prestiżowym klasztorom w Europie, które miały właśnie za patrona świętego Dominika. Był to Paryż, Tuluza, Awinion. I w takim prestiżowym gronie znalazł się również Gdańsk, więc to jest istotne zastrzeżenie. I rzeczywiście gdańscy dominikanie otrzymali ten przywilej odpustowy. On był znaczący, dlatego że dawał możliwość tego, że każdy, kto odwiedzi klasztor, kościół dominikański w Gdańsku, otrzyma aż 100 dni odpustu. To było całe wielkie wydarzenie, tak? Znaczy ono zaczynało się wcześniej, kiedy był ten moment pamiątki o patronie, czyli świętym Dominiku, zaczynał się wcześniej wieczornymi nieszporami, procesją, z relikwiami po mieście, później nocnym czuwaniem, spowiedzią, modlitwą, rano wielką, uroczystą mszą świętą. I wtedy następował ten moment odpustu, czyli darowania kary za grzechy. A jeśli jest darowanie kary za grzechy, no to rozpoczyna się wielka radość, a jeśli jest wielka radość, to rozpoczyna się po prostu świętowanie. I wtedy w całym Gdańsku świętowano. Był wyszynk piwa, karczma wgrano w kości, odbywały się różne zabawy miejskie, chociażby wspinanie po słupach. W mieście pojawiali się, rozumiecie, kuglarze, chociażby tresujący na oczach, nazwę to tak, po średniowiecznemu, gawiedzi, niedźwiedzie. W późniejszym czasie pierwsze sztuki Szekspira mogliśmy podczas właśnie tych dni odpustowych, ale także jarmarku oglądać. A tak muszę to powiedzieć anegdotą, w ramach anegdoty, Wielką atrakcją dla ówczesnych gdańszczan było to, że w ramach odpustu jarmarku w mieście mogli pojawić się medycy. Medycy, cyrulicy, rozumiecie, znachorzy, ale także szalbierze z różnymi eliksirami. No i taką dużą atrakcją dla mieszkańców Gdańska było to, że mogli obserwować jakiś zabieg medyczny, który bardzo często kończył się po prostu omdleniem wcześniej poprzedzonym jakimiś wrzaskami, krzykami pacjenta. No i to stanowiło atrakcję. Kończąc ten wątek dominikańsko-papiesko-gdański, powiem tylko, że w XVI wieku odwiedził Gdańsk właśnie legat papieski, który podziwiał splendor i tą wielkość jarmarku dominikańskiego. Mówił o kilkuset okrętach, które zawijają do portu. Mówił o najlepszych towarach, które właśnie do Gdańska docierają tą drogą morską. Także tutaj te związki są bardzo wyraźne.
To nie jest tak, że papież Aleksander IV powiedział: możecie w Gdańsku organizować imprezę.
To tak nie było. On, nie, zdecydowanie, on udzielił oczywiście tego przywileju odpustowego, a jarmark był tylko, można powiedzieć, częścią tych 100 dni odpustowych. Jarmark stał się później szczególnie istotną, albo może najistotniejszą częścią, właśnie przez ten wymiar merkantylny, handlowy, no ale też prestiżowy po prostu, tak? Więc on świadczy o wielkości Gdańska. A natomiast jakby ten pierwszy motyw podstawowy był oczywiście religijny. Mówimy o przywileju odpustowym.
Pomorze związane jest z krzyżakami i tutaj na scenę wchodzą nam krzyżacy, papież, antypapież i jeszcze do tego wszystkiego sobór. Dość skomplikowana sytuacja.
O tak, to może krótko o kontekście. Mamy 1414 rok, zaczyna się słynny sobór w Konstancji, ale cofnijmy się 4 lata wstecz. Mieliśmy bitwę pod Grunwaldem, wygraną przez Polaków, później pierwszy pokój toruński, również korzystny dla Polaków, ale on jednak nie kończy tego konfliktu polsko-krzyżackiego. I już właśnie w 1414 roku, wtedy kiedy też zaczyna się sobór, dochodzi do, można powiedzieć, reaktywacji tego konfliktu, który znowu nic nie przynosi. Odbywają się kolejne potyczki, kolejne bitwy, one nie przynoszą rozwiązania. I wówczas znowu papiestwo wkracza na tą arenę naszych działań. Krzyżacy piszą list do papieża, legat papieski sugeruje, żeby ten konflikt z tej płaszczyzny militarnej przenieść na płaszczyznę dyplomatyczną właśnie w czasie soboru w Konstancji. Dodajmy też, że no, można powiedzieć, jest to czas wielkiej schizmy zachodniej. I tutaj mamy antypapieża Jana XXIII, który wydaje bardzo korzystną bullę, właśnie znoszącą wszystkie przywileje krzyżackie wobec ziem polskich i litewskich. Więc można powiedzieć, że działa na naszą korzyść. Natomiast sobór w Konstancji trwa. Kończy się wielka schizma zachodnia, Marcin V, czyli papież już ten prawowity, zostaje wybrany tym prawowitym papieżem i co następuje? Cofa bullę antypapieża Jana XXIII i przywraca de facto wszystkie przywileje krzyżackie, jeśli chodzi o ziemie polskie i litewskie. Tutaj znowu ten link, powiedzmy, do Gdańska i do Pomorza znajdziemy, dlatego że on to zrobił pod wpływem lektury i w ogóle działalności dyplomatycznej Jana Falkenberga. To był Niemiec, prawdopodobnie urodzony w Gdańsku, który działał na korzyść krzyżaków właśnie podczas soboru w Konstancji. Był rodzajem ówczesnego dyplomaty i on napisał taką pracę, którą po prostu rozdzielał najważniejszym osobom w trakcie soborów, w której właściwie oskarżał Polskę i Polaków o współpracę z poganami. No i to przekonało Marcina V, żeby cofnąć wcześniejszą bullę antypapieża Jana XXIII. Ale jeszcze spuentujmy to, bo to jest też ciekawe. Co się dzieje później? Rzeczywiście Marcin V to cofa i wtedy pod jego pałacem papieskim pojawiają się polscy rycerze. Słynny Zawisza Czarny, który wali pięścią symbolicznie w bramę Pałacu Papieskiego i mówię: wpuśćmy papieżu, musimy porozmawiać. Papież się boi i nie wpuszcza, więc Polacy na czele z Zawiszą po prostu tą bramę forsują siłowo, no i wchodzą do papieża i mówią, że godności Polski będą bronić gębą i ręką. No i pod wpływem tej groźby, tej przestrogi, papież, co ciekawe, rzeczywiście ulega i cofa te przywileje krzyżackie. To oczywiście następuje w czasie, nie tak bezpośrednio, ale rzeczywiście w konsekwencji tego wydarzenia cofa te przywileje i można powiedzieć, Polska uzyskuje to ostatecznie, co zamierzała. Więc no tutaj te związki znowu widzimy bardzo takie ciekawe i dynamiczne.
To bardzo ciekawy czas w historii, papież i antypapież. Kim jest papież, to wiemy, a co z tym antypapieżem i jak ostatecznie instytucja antypapiestwa skończyła? Krótki rys historyczny, co tu się dzieje, że mamy papieża i antypapieża?
wszystko opiera się na wielkiej schizmie zachodniej. Chodzi po prostu o wpływy, o władzę, o to, kto de facto rządzi kościołem. Są różne ośrodki władzy, które typują, można powiedzieć, swoich namiestników kościoła. Więc w okresie, o tym, o którym mówiliśmy, było dwóch papieży i jeden antypapież w różnych ośrodkach władzy. No ale tak jak mówiliśmy, w rzeczywistości ta wielka schizma zachodnia kończy się właśnie na Soborze w Konstancji wyborem Marcina V. Wtedy mamy już jednego papieża. Wcześniej to po prostu spór polegał na wpływach politycznych, jakie były różne ośrodki władzy. One, można powiedzieć, forsowały swoich kandydatów na ten najważniejszy urząd w kościele. Nie dochodziło do porozumienia, też papiestwo wcześniej po prostu zostało osłabione politycznie, dlatego mieliśmy różne osoby, w tym m.in. antypapieży.
Wychodzimy ze średniowiecza. 1517 rok to Marcin Luter nam się pojawia. W Gdańsku też dzieją się pewne rzeczy. 1525 to już sekularyzacja Prus. Robi się trochę trudniej, jeżeli chodzi o relacje Pomorza z papiestwem, a my przeskakujemy do wieku XX, do wieku bardzo trudnego. I jakie związki tutaj papiestwa z Pomorzem?
No tutaj związek już jest bezpośredni, można powiedzieć, i też znaczący, albo nawet bardzo znaczący. Mamy tutaj postać Achille Ratti, przyszły papież Pius XI, który w 1919 roku zostaje arcybiskupem, a kilka dni później nuncjuszem apostolskim w Polsce. I on bardzo mocno przygląda się sytuacji katolików w wolnym mieście Gdańsku. I zresztą przybywa tutaj do Gdańska, by słuchać tego sporu, słuchać głosów tych dwóch różnych stron. W ramach Wolnego Miasta Gdańska znaleźli się katolicy z dwóch różnych diecezji. Diecezji chełmińskiej i diecezji warmińskiej. Procentowo wyglądało to tak, że aż 89% z tych 120 około tysięcy katolików, którzy w Wolnym Mieście Gdańsku mieszkali, należało do diecezji chełmińskiej. Tylko 11% do diecezji warmińskiej. Problem polegał na tym, że większość z tych katolików to byli Niemcy. A Niemcy nie chcieli podlegać pod diecezję chełmińską z siedzibą w Pelplinie, czyli na terenie Polski. I na tym polegał spór. Były głośne manifestacje, demonstracje. Ludzie wychodzili, katolicy wychodzili na ulicę, krzyczeli precz z Pelplinem, my chcemy do Warmii. Zresztą Polacy nie byli wcale tutaj lepsi, także wychodzili na ulicę, także manifestowali, że właśnie w Pelplinie chcą być. I tak jak mówię, Achille Ratti bywał w Wolnym Mieście Gdańsku, słuchał tych głosów, więc miał okazję, można powiedzieć, bezpośrednio wniknąć w ten problem. Kiedy został papieżem, Piusem XI, no to ten problem cały czas powracał, dlatego że ci katolicy z Gdańska pisali listy do papieża. Niemieccy katolicy woleli Warmię, polscy Pelplin. Pius XI, mając tę wiedzę, ostatecznie nie zdecydował się na żaden z tych dwóch wariantów. Zaproponował, a właściwie nie zaproponował, tylko zdecydował się na rozwiązanie kompromisowe. Mianowicie ustanowił administrację apostolską w Wolnym Mieście Gdańsku, która w 1925 roku, w grudniu, przekształciła się w diecezję gdańską. Bez Piusa XI, bez jego, można powiedzieć, głębokiej znajomości tych lokalnych uwarunkowań, tych uwarunkowań z Wolnego Miasta Gdańska, nie byłoby diecezji gdańskiej. Nie byłoby później archidiecezji gdańskiej. Więc można powiedzieć, że tutaj związek papieża z tym czasem, z tym regionem, z Wolnym Miastem Gdańskim, z katolikami ówczesnymi, niemieckimi, polskimi, był bardzo silny. No więc to jest właśnie ta historia.
Diecezja gdańska, która później za Jana Pawła II już stała się archidiecezją. No i przejdziemy teraz do papieża Polaka, bo tutaj tych związków dużo pośrednich i bezpośrednich.
I myślę, że pierwsze skojarzenie, jakie mielibyśmy z papieżem, jeśli chodzi o tym w tym kontekście pomorskim, no to jest oczywiście rok 1987, pierwsza historyczna pielgrzymka papieża tutaj na teren północy Polski, na teren wybrzeża. Dodajmy tylko, że władze komunistyczne w okresie tak zwanej Polski Ludowej no niechętnie patrzyli na tego typu wydarzenie w latach wcześniejszych. nie godzili się na to, bo oczywiście ten pomysł pojawiał się już znacznie wcześniej. Ostatecznie jednak zdecydowano się po długich sporach, dlatego że Czesław Kiszczak, dodam tylko, powiedział, że jeśli papież przyjedzie tutaj na Pomorze, to rozpocznie się opozycyjny sabat czarownic. Użył dokładnie takiego sformułowania. No cóż, sabat czarownic symboliczny rzeczywiście się po tej papieskiej pielgrzymce rozpoczął, więc Czesław Kiszczak miał tutaj dobrą intuicję, ale wróćmy do tej genezy. Papież rzeczywiście w czerwcu przybywał w 1987 roku, no i po odwiedzinach w Gdyni, później na Westerplatte, w Bazylice Mariackiej, po tej spontanicznej modlitwie przed pomnikiem poległych stoczniowców odbywa się oczywiście ta słynna msza na gdańskiej Zaspie, gdzie de facto papież, może nie wprost, ale jednak w bardzo taki symboliczny sposób wspiera Solidarność, nadając niejako dodatkowej siły, dynamiki tym działaniom opozycyjnym już później. Rzeczywiście ten czas 1987 roku był to czas takiego marazmu społecznego, ekonomicznego, te działania opozycyjne coraz bardziej były takie rachityczne, coraz słabsze, no i tutaj papież przy zgromadzonym tłumie ludzi widzimy transparenty Solidarności, widzimy transparenty Niezależnego Zrzeszenia Studentów, widzimy transparenty Federacji Młodzieży Walczącej, czyli tych organizacji, które walczą z władzą komunistyczną, i on właśnie mówi wprost, że nie może być programu większego niż program Solidarności, że ten program Solidarności musi być większy niż program przemocy i program walki. No więc program Solidarności wybrzmiewa bardzo głośno i rzeczywiście niedługo później wybuchają strajki wiosenno-letnie w 1988 roku, a później oczywiście jest to droga do tych rozmów Okrągłego Stołu, które de facto przyczyniają się do transformacji ustrojowej. Wielu specjalistów, historyków, naukowców mówi, że ta pielgrzymka w 1987 roku miała kluczowe znaczenie dla obalenia komunizmu w Polsce, nie tylko w Polsce, także w Europie Środkowo-Wschodniej, więc to jest bardzo ważne wydarzenie, ale o tym zazwyczaj wiemy i o tym pamiętamy. Natomiast te związki Jana Pawła II z Pomorzem, a właściwie Karola Wojtyły, księdza Karola Wojtyły, sięgają już lat 50., dlatego że po raz pierwszy, przynajmniej taką wiedzę mam historyczną, Jan Paweł II, przepraszam, ksiądz Karol Wojtyła, wówczas właściwie duszpasterz akademicki w Krakowie, przybył z grupą swoich studentów właśnie tutaj na Kaszuby i odbył taką pieszą pielgrzymkę. Odwiedził m.in. sanktuarium w Sianowie, był na Kalwarii Wejherowskiej, modlił się także w Pieśnicy zapomordowanych przez Niemców Polaków i nie tylko zresztą. I na tyle mu się spodobało tutaj na Kaszubach, że już 2 miesiące później zorganizował spływ kajakowy tutaj na Pomorzu. Spłynęło razem ze swoimi studentami Brdą, która przecież przepływa przez szereg pomorskich miejscowości, więc on te Pomorze naprawdę lubił. On tu bywał także w latach 60., bywał tutaj już w latach 70. No już oczywiście bardziej oficjalnie, bo w 66 roku był w trakcie obchodów milenijnych tutaj w Gdańsku, też bardzo ważnych. Ale na przykład, i tutaj mamy pewną klamrę dla naszej opowieści, w roku 70 odprawił mszę i wygłosił homilię dotyczącą świętego Wojciecha właśnie tutaj na Pomorzu w Gdańsku. No a rok 75, wówczas jeszcze Karol Wojtyła był w Gdańsku i odprawił mszę, wygłosił homilię, z kolei znowu mamy pewną klamrę z okazji 50-lecia utworzenia diecezji gdańskiej.
Jan Paweł II, Karol Wojtyła, jego związki z Pomorzem są silniejsze niż poprzednich papieży i silniejsze niż kolejnych, bo ani Benedykt XVI, ani Franciszek I z Pomorzem pośrednio czy bezpośrednio związani nie byli. No a co do Leona XIV, to się jeszcze okaże. Tego jeszcze nie wiemy. Takie oto były związki papiestwa z Pomorzem w historii. Audycję przygotował Daniel Wojciechowski, realizacja dźwiękowa Julia Baranowska.
Tajemnice Pomorza.